Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone w ten sobotni wieczór, ostatni dzień miesiąca kwietnia. Podejmujemy temat, przed nami weekend majowy, między patriotyzmem a relaksem. Zastanawiamy się już od godziny 18.15, na czym polega teraz współcześnie patriotyzm, co znaczy być patriotą, co znaczy świętować te ważne dni dla historii naszej ojczyzny. No i w ogóle, czy ten patriotyzm w tamtej części, żeśmy to sobie powiedzieli, że jest rzeczą w sumie nieprzemijającą, chociaż trzeba o nią dbać, trzeba o nią się troszczyć. Jest przekazywany oczywiście w tradycji, w rodzinie, w szkole, poprzez wychowawców, ale również jest on rzeczą, którą można wypaczyć, jak wiele wartości w życiu. Naszym gościem, którego ponownie tutaj witamy w naszym studiu, jest pan profesor, doktor habilitowany, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm, socjolog, pan Jacek Kurzępa. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Serdecznie witam radiosłuchaczy, ojcze, dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, właśnie mówiąc tamtej części rozmów, pan jadąc ze swojej pięknej ziemi lubuskiej, tutaj na Kujawy, na Pomorze, mówił, że widzi Polskę, która się zmienia, Polskę, która już zaczyna, prawda, w te barwy narodowe się przemieniać, bo mamy święto flagi, bo mamy święto Konstytucji Matki Bożej Królowej Polski, te dni wolne, które mogą nas scalić jako rodzina, a też jako naród. Pytanie, czy z roku na rok jest lepiej, czy następuje wzrost, czy troszeczkę takie ostudzenie tych klimatów, bowiem no, zachęcamy do tych flag ciągle, to jest tylko niby emblemat, prawda, symbol, ale mówiący dużo, kiedy zobaczymy ich mnóstwo na naszych balkonach, w blokach czy przy domkach jednorodzinnych. Jak to jest z tym patriotyzmem Polaków? Jak pan ocenia?
Ojcze, drodzy radiosłuchacze, pierwsza rzecz to niebywała wdzięczność i radość, że ponownie na łączach Radia Maryja mogę się z wami spotkać. Tak się, ojcze, składa, że zawsze przyjazd mój tutaj osadzony jest w niebywałej satysfakcji, że oto dzięki rozgłośni Ojców Redemptorystów mogę rozmawiać z Polakami. Dzisiaj tak się składa, że rozmawiać o Polsce wieczorową porą ostatniego wieczoru kwietnia roku 2016. I dlaczego takie faktograficzne, istotne przywołanie? Dlatego, że ten klimat Radia Maryja, ten klimat wieczornych rozmów, które powielokroć nasłuchuję, gdy jadę samochodem, czy gdy siedzę wieczorem u siebie w gabinecie, w bibliotece, coś piszę, czy czytam, zawsze z nieodłącznym kubkiem gorącej herbaty, to jest takie bardzo doskonałe zadumanie się nad Polską, nad Polakami, nad tym, co nas łączy, co nas powinno łączyć. I myślę, że ten dzisiejszy wieczór, jeśli ojcze pozwolisz, a radiosłuchacze będą na tyle cierpliwi, spróbujmy razem pomyśleć właśnie o tej naszej Polsce w kontekście najbliższego święta 2 maja, święta flagi, barw narodowych, 3 maja, rocznicy Konstytucji, 3 maja 1791 roku, ale tak sobie myślę, że ta nasza refleksja mogłaby mieć taki podwójny wymiar. Z jednej strony próby zastanowienia się nad tym, co ja sam jako Polak, jako Polka mogę w tej przestrzeni udoskonalić, zmienić, jak włączyć się w uczestnictwo, w uroczystości, które jak Polska długa i szeroka będą bardzo gęste w dużych, małych społecznościach. A z drugiej strony chciałbym również, jeśli pozwolicie Państwo, pomyśleć o tym, że jest to również fenomenalny czas ku temu, żeby pobyć z rodziną, żeby się nasycić o wielostronną obecnością matki i ojca w domu z dziećmi, kiedy nie jesteśmy zaprzągnięci do codziennego kieratu nieustannego biegania, pracy, tempa, naskórkowej obecności, chwilowych tylko spojrzeń na siebie. Po prostu ten czas długiej pierwszej majówki tegorocznej spróbujmy również zdyskontować na zasadzie takiej, że dajemy sobie szansę do gęstej, soczystej obecności nas samych w domu z bliskimi. I może jeszcze jedna taka refleksja, która poprzedzi ciąg kolejnych myśli i dialogu z Państwem. No jest schyłek dnia, jest początek głębokiej nocy i oczami wyobraźni widzę wielu z Was przycupniętych przy radioodbiorniku albo też siedzących w wygodnych fotelach, ale zdrożonych dniem dzisiejszym, bo przecież zarówno ja, jadąc tutaj te 300 kilometrów od Krosna Odrzańskiego poprzez ziemię lubuską, Wielkopolskę, Kujawy, widziałem Was, gdy o poranku, czy troszkę później, koło południa, pracowaliście na ogrodach, w przydomowych ogródkach, na polach. Pogoda temu sprzyjała, więc prac polowych, prac ogrodowych było mnóstwo i panie, i panowie, i dzieci, wszyscy coś tam krzątaliście się, robiliście, plewiliście, sadziliście. Kto wie, czy ktoś odważył się już coś siać. W każdym razie zdrożenie dzisiejszą pracą, a być może niektórzy z Was inaczej ten dzień spędzili, relaksując się, wybierając się na rowerową wyprawę całą rodziną, bądź gdzieś biegliście razem, a może inna wyprawa. W każdym razie mówię o tym, że schyłek dnia, dnia pełnego wydarzeń, dnia brzemiennego w rozmaite doświadczenie i oto jest czas refleksji, czas zadumy, czas modlitwy, ale też i czas, który moglibyśmy poświęcić na takie fajne skonsumowanie tego dnia i powiedzenie: piękna jesteś Polsko i piękni jesteście Polacy w tej swojej krzątaninie, tacy zaradni, tacy gospodarni, tacy troskliwi. I tak sobie mówię, troskliwi o przestrzeń najbliższą mego domu, troskliwi o obejście, troskliwi o współdomowników. A czy troskliwi o ojczyznę całą? A czy troskliwi o współobywateli? Gdzie się kończy granica tej mojej troski? A gdzie ona się poszerza? Jakim jesteś Polko, Polaku? Ot tak. Pomyślmy sobie, porozmawiajmy. Zapraszam do tego.
To tak, panie profesorze, prawie jak rozważanie apelowe zabrzmiało teraz. Bardzo piękne właśnie, bo patriotyzm to jest coś, co... No to jest przedziwna taka cecha i taka w nas, prawda, wartość dodana, którą pielęgnujemy albo nie, że to nie jest to, że ja się wywyższam ponad inne narody, że mówię, że być Polakiem to jest być jakimś tam dominującym, prawda, narodem, tylko po prostu, że mój naród jest piękny, moja historia ojczyzny jest piękna, ja sam jestem dumny, że jestem Polakiem, ale mówię to bardzo doniośle, a z drugiej strony tak świadomie, że to zobowiązuje, prawda, że to niby, bo wiemy, że istnieje drugie znaczenie negatywne wybicia się narodu nad inne narody, że mówimy, że on jest pierwszy, najwyższy, najmocniejszy, wszystkie inne są mniejsze. Nie. Każdy ma swoją kolorystykę, ma swoją historię, ma swoje doświadczenia, a karty historii naszej ojczyzny są bardzo piękne. To są karty, po których też cieknie krew, gdzie są rany, ale to są karty też ogromnej dumy i w większości bym powiedział takiej powagi z tego, że trzeba stanąć albo w obronie ojczyzny, albo by jej pomóc w taki, a nie inny sposób. I co najważniejsze, pan profesor to powiedział, to są pokolenia. Mamy doświadczenie pokoleń. Właściwie ten chrzest polski nam utożsamia, że to 1050 lat pokolenie po pokoleniu coś wnosiło w to dobro i właśnie patriotyzm jest czymś, co kosztuje. I właśnie, panie profesorze, ja zadałem panu pytanie, taką zagadkę, ale taki quiz w tamtej części telewizyjnej. Czy pan odgadnie, pan świetnie odgadł, kiedy był napisany dekalog jeden punkt z dekalogu patrioty, jeden punkt z przykazań narodowych i tutaj no, pan wyczuł rzeczywiście, kiedy to było napisane. Oczywiście mamy ten dekalog z roku 2011, współczesny, i przekazania narodowe. Więc może teraz okazja, żeby odczytać te króciutkie teksty.
A ja myślę, ojcze...
I zaprosić potem do...
Tak, tak właśnie, bo chciałbym troszkę podrasować tę przestrzeń interakcji z naszymi słuchaczami. To znaczy, że rzeczywiście w przerwie między spotkaniem telewizyjnym a radiowym odczytaliśmy sobie ponownie te dwa dekalogi. I wpadliśmy na chyba bardzo interesujący temat czy propozycję, to znaczy, że jeśli radiosłuchacze byliby gotowi włączyć się do dialogu, to prosilibyśmy o interpretację według was, odczytania poszczególnych punktów tego dekalogu, to znaczy, jak to rozumiecie państwo dzisiaj, do czego nas to wzywa, czy jest to aktualne, czy to jest już, powiedziałbym, coś, co nas nie powinno obowiązywać.
Właśnie, czyli pierw rozpocznę od tego najnowszego, tak?
Dobra.
To są marka nowoczesnego patriotyzmu, 11, 11, 11. Mhm. Pierwsze, kochaj swoją ojczyznę, szanuj i poznawaj polską historię, próbuj zrozumieć otaczającą cię rzeczywistość, wierz w przyszłość Polski.
I ojcze, i to jest kapitalne wyzwanie i zaproszenie chociażby do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj wieczorem. A mianowicie... Zastanawiamy się, jak w sposób godny, sensowny, rezolutny, wiążący coś, co może być relaksem z pewnym poczuciem odpowiedzialności za Polskę, wiązać zarówno weekend majowy z odpoczynkiem, z wydarzeniami patriotycznymi. I jeśli w tym zapisie pierwszego punktu dekalogu nowoczesnego Polaka jest wezwanie do tego, żebyś miał świadomość swojej ojczyzny, to ja byłbym podkręcił to pytaniem o rozumienie biało-czerwonych barw naszej flagi narodowej i podpowiedział naszym radiosłuchaczom, że byłoby chyba zasadnym w tym punkcie, żebym po prostu miał świadomość, skąd się wywodzi heraldyka naszej flagi biało-czerwonej, prawda? Tak. Myśmy w czasie audycji telewizyjnej rozwikłali tę zagadkę, być może też i w czasie wieczornej rozmowy któryś z radiosłuchaczy zechce nam pomóc w tej odpowiedzi.
Tak, i następny punkt i komentarz pana profesora, czyli drugie. Mam na myśli, że te przykazania te międzyzaborowe, czasów zaborów to potem najwyżej sobie.
Dobra.
Jeszcze. Teraz tak, drugi punkt, dekalog patrioty. Pamiętaj o polskich bohaterach narodowych i ważnych rocznicach historycznych. Świętuj polskie zwycięstwa i sukcesy.
Okej. Okay. I tutaj, ojcze, akurat przygotowując się do dzisiejszego wieczoru oczywiście, jestem w lepszej sytuacji niż nasi radiosłuchacze, bo ja już to zadanie wykonałem. A z czym to zadanie jest związane? No jeśli w tej chwili reflektujemy nad rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, to przecież... Ktoś był twórcą tej konstytucji. Było parę postaci, które są w historii rozpoznawalne, które nie tylko, że tworzyły pewien koncept tej konstytucji, zapisały ją, ale również doprowadziły do uchwalenia. Wobec powyższego znowu pojawia się wyzwanie dla radiosłuchaczy. No dobrze, no powiedzmy sobie, kto był twórcą Konstytucji 3 maja. Jakie postaci państwo potraficie rozpoznać, wywołać, wymienić? Bo ja potrafię, ale ja się do tego przygotowałem.
Następne, po trzecie, używaj poprawnie języka polskiego, kultywuj polską tradycję, obyczaje i zwyczaje.
No właśnie, no właśnie. I tak się składa, że w czasie naszej przerwy między audycjami miałem niebywałą satysfakcję być zaproszonym na kolację i w czasie kolacji z jednym z ojców tutaj z domu redemptorystów podejmowaliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Również dyskusję dotyczącą sfery języka. Tego, czy to jak mówimy, jak formułujemy myśli, jakim językiem się posługujemy. Czy jest to język niefrasobliwy, język, powiedziałbym, taki trywialny, język pełen wulgaryzmów. Czy to znamionuje jakąś jakość mnie samego jako człowieka i jako obywatela, czy też nie? Doszliśmy do takiej oto refleksji, że jednak język ma istotne znaczenie, dające mi podstawy do tego, żeby rozpoznać, z jakim człowiekiem mam do czynienia. Wobec powyższego to wezwanie, o którym ojciec przed chwilą powiedział, zachęca nas do dbałości o język. I ja myślę, że ta dbałość o język powinna również cechować się w relacji najbliższej, tej relacji najczęstszej, czyli relacji męża wobec żony, żony wobec męża, rodziców wobec dzieci. Absolutnie nie cenzurując tego, jak państwo do siebie mówicie, to ja chciałbym jednak mimo wszystko zaprosić was do tego, żebyście przez chwilę chociaż pomyśleli o tym, jak często obdarzacie się ciepłymi, dobrymi słowy, a jak często grymasicie wobec siebie, jak często jesteście naburmuszeni i skwaszeni wobec siebie. Ta krótka refleksja dotycząca tego, jak do siebie mówicie, ma istotne przedłożenie również w odniesieniu do tego, jak o sobie myślicie i jak myślicie o sobie jako Polakach.
Po czwarte, wychowuj swoje dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku do polskiej historii.
No właśnie. I ojcze, ja chcę nas pochwalić. Nie wiem, czy to wypada, ale wykonaliśmy bardzo fajną rzecz, taką bardzo pozytywną, u schyłku rozmowy telewizyjnej. Nie wiem, czy ojciec pamięta, że obaj wpadliśmy dość spontanicznie na pomysł, w jaki sposób można to zadanie spełnić, czyli wychowywać te dzieci w duchu patriotyzmu.
Pamiętacie? Tak, rodzinnie, oczywiście, zawieszenie flagi wspólne.
Właśnie.
Pokoleniowe zawieszenie barw narodowych. Tak?
Wydawałoby się, że banalna rzecz, prawda? Ale gdybyśmy zadali sobie i radiosłuchaczom pytanie, czy kiedykolwiek państwo zrobiliście właśnie to w ten sposób, że oto dziadek...
Babcia może szyje tą flagę nawet. Dokładnie. Z dwóch kawałków materiałów, robi taką specjalną czółeczkę na maszt, można powiedzieć.
Znaczy tak, no babcia pewno szyje, dziadek montuje strugę albo coś, prawda? Ojciec jakąś linkę przystosowuje, aż wreszcie najmłodszy podnosi ją na maszt.
Tak, i zakłada.
I oczywiście, szanowni państwo, powiecie, bawimy się pewną sekwencją aktywności, ale przecież nikt nie powiedział, że to musi być pompatyczne, że musimy stanąć na baczność, że poczet jakiś sztandarowy trzeba powoływać. Nie, niech to będzie nasze, bardzo domowe doświadczenie wyniesienia flagi przed okno mego domu, czy wywieszenie na najwyższym miejscu na mojej posesji, ale ze świadomością, po co to robię i dlaczego to robię. I czym jest ta biało-czerwona flaga? To wtedy któryś z seniorów rodu mógłby to opisać, opowiedzieć, dzieci niech siedzą nieopodal, niech się wsłuchują i dzięki temu dowiedzą się wiele o historii Polski.
Tak, taka lekcja historii, lekcja wychowawcza. Po piąte, panie profesorze, i w dekalogu patrioty jest tak, walcz z własnymi słabościami, nigdy się nie poddawaj, dbaj o kondycję psychiczną i fizyczną.
No i tutaj dwie przestrzenie nam się otwierają. Pierwsza przestrzeń to taka, że czasami brak nam autorefleksji dotyczącej tego, że jednak mimo wszystko to wezwanie do samodyscypliny, do pracy nad samym sobą zawsze dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. Taka trochę nieskromność, taka troszkę, takie trochę zafałszowanie, że wszyscy inni powinni nad sobą pracować, a niekoniecznie. No hola hola. Zakładam, że jednak jest to zadanie dla każdego z nas w każdym czasie jego biografii. ja nigdy nie byłem w tym czasie, jakim jestem teraz, w związku z czym muszę nieźle reflektować nad tym, jakim jestem dzisiaj. Jacek Kurzępa, Anno Domini, 30 kwietnia 2016. Jakim jestem człowiekiem, jakim jestem bratem, jakim jestem posłem, jakim jestem nauczycielem akademickim, jakim jestem katolikiem. I to ta sama dyscyplina i samokorekta jest w każdej chwili niezbędna. I to jest jedna rzecz. Ale druga, mająca ten wektor, idzie bardziej w takim kierunku pozytywnym. Gdyż, ojcze, jak tutaj jechałem, to dostrzegłem również na różnych trasach rowerowych, na boiskach, na placach i skwerach rekreacyjnych bardzo wielu naszych rodaków, którzy zarówno w rodzinnym składzie, jak i w trybie takiego indywidualnego pokonywania dystansu w taki czy inny sposób, byli bardzo aktywni fizycznie. I mam wrażenie, że w tych najbliższych dniach bardzo wielu z nas rzeczywiście wbije się w trykot sportowy i w rozmaity sposób będzie się aktywizowało sportowo. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo to zmienia pejzaż naszych miast, ale również miasteczek i na wsi. Zazdroszczę tego państwu, ale nie zazdroszczę na zasadzie takiej zazdrości bezradnego człowieka, bo sam to czynię i bardzo mi to pomaga również w takim relaksowaniu się, odpoczywaniu, rewitalizowaniu sił, a szczególnie uspokajaniu emocji. Wobec powyższego widzę w tym więcej atutów niż kłopotów wynikających z faktu, że po dokonaniu dystansu, po powrocie do domu, czasami człowiek, mówiąc trywialnie, dogorywa ze zmęczenia, ale potem ożywa, potem może funkcjonować dalej.
Szóste tutaj zalecenie. Bądź uprzejmy dla innych, dotrzymuj danego słowa, nie śmieć i szanuj własność publiczną. Szósty ten punkt, można powiedzieć.
No to tak. Oczywiście, że wyzwania bardzo zwielokrotnione. Ja zacznę od tego dotrzymywania słowa. Bo tak się składa, że chyba bardzo często niefrasobliwie, zarówno w przestrzeni tej relacji domowej, jak i czasami koleżeńskiej, rzucamy jakieś deklaracje, dobra, to ja przyjadę, dobra, to ja zrobię. Niekiedy również to bywa w sytuacji formalnej, to znaczy, że wzywam jakiegoś fachowca do naprawiania czegoś, on deklaruje, że przyjedzie, ustawiamy kalendarze, a potem okazuje się, że nie przyjeżdża, nie odbiera telefonu. I doskonale państwo wiecie, jak to nas irytuje, jak to nas doprowadza do tak zwanej szewskiej pasji. Jak bardzo źle nam z tym, że ktoś nas ignoruje, czasami jest niewiarygodny, ale chciałbym na to spojrzeć, to nasze zdegustowanie tym stanem, refleksją, czy czasem ja nie wpływam na wywołanie takiego stanu u drugiego człowieka. Czy czasem nie bywa tak, że ja również coś obiecuję, a potem tego nie dotrzymuję. Mam wrażenie, że ta przewidywalność, odpowiedzialność za słowo, szczególnie za deklaracje czynione, jest bardzo pozytywną cechą, bardzo pożądaną cechą i ona wymaga od nas pewnej samodyscypliny. I chciałbym się tutaj pochwalić, bo tak mnie dzisiaj na samochwalstwo chyba wzięło. Ale pozwólcie, radiosłuchacze, bo to jest dla mnie ważne. Miesiąc temu byłem na spotkaniu, jak wiecie, bardzo często zajmuję się młodymi ludźmi jako socjolog młodzieży. Nauczyłem się od młodych tego, że jak słowo się rzekło, to jak kobyłka u płota. Po prostu trzeba być wiarygodnym i prawdomównym. I oto byłem na spotkaniu krajowym spotkaniu Młodzieżowych Rad Miast. Co to są Młodzieżowe Rady Miasta? To jest takie forum młodych mieszkańców różnych miast, którzy wchodzą w rolę tak jakby dorosłej Rady Miasta, debatują o życiu młodych ludzi i rekomendują swoje refleksje, opinie i zdania właśnie tej dorosłej radzie, burmistrzowi, prezydentowi i tak dalej. Czy są słuchani, to ja już w to nie wnikam. W każdym razie wielu takich młodych ludzi, za co ich cenię i bardzo się cieszę, że chcą takie rzeczy robić, w tych młodzieżowych radach miast występuje. No i podczas tego spotkania młodzi mówią: panie pośle, w tym parlamencie to macie różne zespoły. Zespół do spraw, nie wiem, goździków, zespół do spraw ludzików, zespół do spraw odśnieżania i zespół do spraw zalesiania. A nie macie zespołu do spraw młodzieżowych rad miast. Niech pan to założy, niech pan to zrobi. No więc w związku z tym, że byłem jedynym posłem na spotkaniu, mówię, no skoro tego oczekujecie, to to zrobię. No i chciałbym dzisiaj, nie wiem czy młodzi nas słuchają, ale jeśli nie, a słuchają ich rodzice, to proszę przekazać młodym, że 12 maja na posiedzeniu Sejmu zwołuję pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw wspierania młodzieżowych rad miast. O, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Trzeba być wiarygodnym i odpowiedzialnym za słowo.
Następne, już siódme, pracuj wytrwale i uczciwie, rozwijaj się, bądź przedsiębiorczy, wkładaj całe serce w to, co robisz.
Tak, gdyż wkładanie całego serca w to, co się robi, to jest przejaw zaangażowania i autentyczności. Tak sobie myślę, że bardzo często, gdy patrzymy na drugiego człowieka, to oceniamy go miarą zaangażowania. O jednym mówimy, a on jest taki jak leszcz. Jak wędkarze doskonale wiedzą, co to znaczy płynąć leszczem, tak odlegać sobie na tej wodzie brzuchem do góry, no tak i płynąć z prądem. Mało to jest, powiedziałbym, aktywne. Natomiast jak ktoś jest zaangażowany, ktoś jest taki rwący, taki gorący, to bardzo często nas przyciąga, bardzo często jest dla nas wzorem, jest taki wzorotwórczy. Ja myślę, że warto byłoby w naszym życiu pokusić się o to, żeby rzeczywiście rzeczy, za które się bierzemy, wykonywać z pełną pasją, z pełnym zaangażowaniem. Oczywiście powiecie, że nie zawsze jest tak, że na pełnych obrotach, a poza tym niekiedy brak już sił. No to oczywiście, nie oczekuję tego, żebyśmy byli harpagonami, którzy każdego poranka wstają i na 100% aktywności tyrają jak mrówki. Ale są rzeczy, których nie można odpuścić, są sprawy, których nie można odpuścić, są wartości, co do których nie można być przeciętnym, byle jakim. Trzeba je chronić, respektować i tworzyć na pełnych obrotach, z pełnym zaangażowaniem.
8. Rozwijaj polską gospodarkę, kupuj polskie produkty i wspieraj lokalne przedsiębiorstwa.
No i to jest kapitalne przywołanie, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z globalnym rynkiem, zarówno rynkiem konsumpcyjnym, jak i rynkiem idei. I jeśli ojcze, ja się chwilkę zatrzymam na rynku idei, a poproszę ojca o uzupełnienie w sensie tej przedsiębiorczości gospodarczej, bo to jest taki wątek, który też warto poruszyć. I teraz, dlaczego mówię o globalnym rynku idei i co to przez to rozumiem? A mianowicie rozumiem przez to zachęcanie nas do tego, żebyśmy tak jakby, żeby ta nasza biało-czerwona flaga była spłowiała. Żeby nie była tak kategoryczna, tak czytelna.
Jednoznacznie.
Bo główną flagą, którą teraz powinniśmy unosić, to jest flaga Unii Europejskiej. A ja mam inne zdanie, że to właśnie nasza flaga biało-czerwona, ta nasza flaga utożsamiająca naszą narodową dumę, historię i tożsamość, powinna być tą flagą, która najbardziej żywo świeci biało-czerwoną barwą. Flaga europejska jest flagą towarzyszącą, jest flagą kontekstową. Jesteśmy w ojczyźnie narodów, jesteśmy we wspólnocie Unii Europejskiej, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że najistotniejszą, najbliższą sercu, najbliższą sumieniu, najbliższą mojej aktywności jest ziemia rozpostarta między Bugiem, Wisłą a Odrą. Jest ta pięć ziemi ojczystej, co do której ja Polka i ja Polak jestem zobowiązany do pełnej aktywności. I tak rozumiem to wyzwanie w sensie patriotyzmu i idei, patriotyzmu, miłości ojczyzny.
No tak, aspekt gospodarczy mamy o tyle utrudniony, ale widocznie będziemy już chyba na tej drodze, że będzie coraz łatwiej odzyskiwać, na przykład, że były własności polskie, sklepy, te wielkie markety, no może się uda nam taki plan gospodarczy wprowadzić, żeby odzyskać to, co polskie, tak jak polskie kopalnie, a prawda, właśnie, polskie stocznie, ale to wszystko zależy od rządzących, ale również i my możemy własną uczciwością, podatkami, nawet tymi paraganami, które się domaga nieraz, wzmocnić to, bo to jest takie myślenie propaństwowe. To, co pan profesor mówił, my się już nie boimy powiedzieć, że to jest ktoś jest państwowcem, prawda? Albo tak, myśli tak o dobru państwa, więc
no bo to jest, ojcze,
propagowanie.
Też ta sytuacja, jak pytamy o to, jak, jakimi aktywnościami mogę dać świadectwo mego patriotyzmu. To jedną z tych aktywności jest właśnie włączenie się do akcji Kupuj Polskie Produkty, prawda? I to nie jest kwestia taka, że chcemy przez to powiedzieć, że wszystko inne jest złe, gdyż na rynku dzisiaj mamy do wyboru bardzo często bardzo równorzędne w sensie jakościowym produkty, chwaląc jednocześnie naszą produkcję, która wcale nie jest gorsza od każdej innej. Natomiast jest nasza, jest rodzima.
Wymiar Kupuj Polskie Jabłka, to są dwa wymiary. Raz, że to są polskie i wpłyną na twoje zdrowie i tak dalej, a dwa, ty uratujesz właśnie tego polskiego sadownika, prawda? A nie akurat firmę, która sprowadza banany.
To nie jest tylko sam sadownik, przecież ile jest pośrednich jeszcze instytucji, osób, które nie tylko wspomagają tę produkcję, ale wspomagają dystrybucję i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest cała sieć naczyń połączonych i jeśli będę wzmacniał produkt końcowy, którym jest produkt polski, to również i to pośrednictwo jest też wzmacnianiem polskiego przemysłu, gospodarki czy wytwórczości.
Tu akurat tak, że to jest nieszczęśliwy przypadek, bo właśnie ci sadownicy apelowali, żeby brać prosto ze źródła, bo właśnie okazuje się, że pośrednik był obcego kapitału, to znaczy cena końcowa, ostateczna, jaka trafiała do konsumenta, była podwójna, a potrójna niż to, co on wyprodukował, więc była zachęta, żeby brać prosto na przykład z tych przyczep, naczep i tak dalej. Ale to tak na marginesie. Dalszy punkt, idziemy, tak? Bo to było rozwijaj polską gospodarkę. Dziewiąte. Angażuj się w inicjatywy społeczne, wspieraj dobroczynność i pomagaj słabszym.
O. To. I teraz, no właśnie, jesteśmy w przededniu tych wydarzeń, które niebawem będą rozbrzmiewać na placach, skwerach naszych miast i wsi, wydarzeń związanych z Świętem Flagi i 3 Maja. I teraz pytanie, czy to wyzwanie, ten punkt nie zachęca nas właśnie do tego, żeby aktywnie włączyć się do tych przedsięwzięć? Wiecie, szanowni radiosłuchacze, ja pozwolę sobie na taką osobistą dygresję. Przez długie lata byłem radnym powiatowym powiatu krośnieńskiego, krosnodrzańskie na ziemi lubuskiej. I zawsze bolałem nad tym, że w momencie, kiedy były uroczystości patriotyczne rozmaitego typu, 11 listopada, 3 maja, 17 września, rocznica smoleńska, to generalnie z reguły był stały zestaw uczestników. Pan prezydent, pan burmistrz, pan starosta, radni miejscy, oczywiście proboszcz, bo najpierw wiadomo msza, potem przejście pod pomnik, sztandary, młodzież, orkiestra, parę psów nieopodal, jakiś pijaczek pod krzaczkiem, ale mieszkańców, takich, którzy byliby przyszli sami z siebie, niewiele, żeby nie powiedzieć w ogóle. No jeszcze stali policjanci, bo z reguły nadzorują ruch. I w momencie, kiedy jest większa intensywność ruchu, to oczywiście jest więcej widzów, bo przynajmniej parę samochodów się zatrzyma. Ale tak, przepraszam za ten być może gorzki żart i ironię, ale chciałbym poprosić was, i zachęcić do tego, żebyście nie myśleli o tym, że w czasie tych uroczystości to burmistrz, radni, starosta, poseł muszą być, bo to jest ich obowiązek i oni są tam w zastępstwie nas. Absolutnie nie jestem w zastępstwie i oni wymienieni wcześniej też nie są w zastępstwie. Są tam dlatego, bo tak należy. Są tam dlatego, bo również chcą tam być. I myślę, drodzy radiosłuchacze, że jeśli mogę wystosować taką serdeczną prośbę, to niech ona wybrzmi. Jeśli msza za ojczyznę się skończy, a potem będzie przejście pod pomnik, czy do typowego miejsca spotkań i capszczyku patriotycznego, to pójdźcie tam za swoimi władzami. Pójdźcie tam i bądźcie razem. Unieście wysoko biało-czerwone flagi. Być może będziecie mieli wpięte w marynarki czy płaszcze biało-czerwone kotyliony. Bądźcie razem. Nie dawajcie sobie wyprzeć tej obecności. To jest takie chyba nasze wspólne święto. Święto również mające zupełnie niebywały koloryt przyrodniczy. Koloryt wynikający z faktu, że jest to maj, że mam nadzieję będzie słonecznie, ciepło, a nawet jeśli spadnie majowy deszczyk, to niech to wybudzi nas z tego letargu patriotycznego.
I 10. punkt, wskazówka, dbaj o dobre imię Polski i Polaków za granicą. Także aktualne, prawda?
Tak, tak się składa, że 2 maja jest również, szanowni radiosłuchacze, świętem Polonii i Polaków za granicą. W roku 2002 Sejm Rzeczypospolitej podjął taką uchwałę, że 2 maja proklamował świętem Polaków i Polonii za granicą. I chyba jest to bardzo świadome przywołanie, gdyż diaspora polska na obczyźnie to jest bez mała 20 milionów Polek i Polaków. Zarówno starej emigracji, jak i tej, które przez lata spowodowały odpływ Polaków z ojczyzny. To są Polacy zarówno na zachodzie, jak i nasi Polacy na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie, na Syberii, w dalekich krajach azjatyckich. Mnóstwo Polaków rozsianych po całym świecie, co do których nie tylko, że serce pika mocniej, bo tak może trochę mnie unosi to, co w tej chwili mówię, ale bardzo życzliwie myślę o Polakach, którzy są poza ojczyzną. Dlaczego? Dlatego, że zdaję sobie sprawę, jak wam musi być ciężko. Ja, jadąc tutaj, czułem zapach polskiej ziemi. Przyglądałem się Polkom i Polakom, którzy grzebią w tej polskiej ziemi. Zatrzymałem się w gościńcu, który podał mi przepyszne polskie jedzenie. Rozmawiam na co dzień z Polakami. Być może to powoduje, że niekiedy tego nie doceniam, ale właśnie wy, będąc tam, gdzie jesteście, czasami skazani na rozmaite trudności wynikające z faktu różnic kulturowych, wynikające z faktu, że nie jesteście na ziemi ojczystej, jesteście obcy, jesteście z zewnątrz. To te różne trudności z pewnością powodują, że wcale lekko wam nie jest rozłąka z rodziną, rozłąka z tymi, którzy tu zostali. Tak bardzo życzliwie o was myślę ja i chyba myślimy my wszyscy tutaj, bo chcemy, żeby wam tam było dobrze, żeby w pewnym momencie przyszedł również czas, w którym będziecie mogli tu wrócić, jak zechcecie.
Tak. Ale jednocześnie druga strona medalu, dbaj o dobre imię Polski i Polaków za granicą, będąc w Brukseli nawet i będąc europosłem.
Właśnie.
Ten dzień donosiciela, który wprowadził poseł Orzuk, to był ten dzień, w którym właśnie tam politycy polscy zaczęli na własne państwo, na własną ojczyznę skarżyć i donosić. I to konsekwencje tego do dzisiaj nie wiemy, jakie jeszcze będą.
Ale
wszystkie komisje, nie komisje.
Ja chcę tutaj pokazać kontrast, fajnie, że ojciec to powiedział, pokazać kontrast między tym, co robi zwykły, przepraszam, przeciętny Polak na obczyźnie, dając pozytywne świadectwo o Polakach swoją pracą, akuratnością, dyscypliną, sprawnością, kompetencjami, o czym mówiła pani Janka w momencie, gdy mieliśmy audycję w telewizji i opowiadała o tym, jak dzisiaj Polonia potrafi być wobec siebie życzliwa, jak się zmieniają te relacje. Jeszcze przed laty często mówiono, że Polak dla Polaka na obczyźnie jest jak wilk. Dzisiaj coraz częściej państwo rozumiecie, że musimy być wobec siebie pomocni, życzliwi, wspierający się właśnie tam na obczyźnie, bo wszyscy jesteście dla tamtych obcy. A z drugiej strony pokazujemy ten kontrast wobec tak zwanej nowej targowicy, wobec tych tak zwanych w cudzysłowie elit, które pozwalają plwać na rodzinne gniazdo, na narodowe gniazdo, skarżąc się w rozmaitych instytucjach europejskich, mówiąc, że w Polsce jest zamach na demokrację. Czyż nie jest to zaskakująca dysharmonia? Polka, Polak pracujący tam gdzieś, będąca w codziennej konfrontacji z rzeczywistością Europy Zachodniej, dająca kapitalne świadectwo Polski i polskości i tak zwana elita, która wypiera się Polski.
To dekalog patrioty, marka nowoczesnego patriotyzmu, podpisana 11 listopada 2011 roku, znalazłem to właśnie w materiałach, a i też znalazłem przykazania narodowe, ale to może już nie ma czasu na to. Przykazania narodowe napisane po powstaniu styczniowym, też jest ich 10. To, co też było jednym cytowane, pan profesor je wybrał, albo na przykład popieraj wszystko, co swojskie, rodzime, choćby przyszło ponieść trud lub ofiarę materialną. To też takie było jedne z tych 10. My pewnie zaprosimy naszych słuchaczy, czy przeczytać. Może telefony już teraz. Co państwo na to, co tutaj było wypowiedziane na temat tego dekalogu, na temat też tych tematów, które dzisiaj nas tutaj zebrały. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor poseł Jacek Kurzępa, socjolog, a my już zapraszamy do naszych rozmów. Potem być może powrócimy do tych grzechów narodowych i do przykazań narodowych tych w czasie zaborów napisanych, a teraz już telefony oczekujemy. 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 56-655-2333-56, 655-2366-48, kierunkowy do Polski z USA i Kanady 011. I może nielegalne kwiaty, by przypomnieć nam, jak trudno było być patriotą nie tak dawno, w czasach, kiedy był PRL, i pytanie, jak teraz nam to wszystko wychodzi. Śpiewa oczywiście Jan Pietrzak z zespołem artystycznym Wojska Polskiego.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już od kasinomaków, pąków białych róż, kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym.
to najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają.
I już będziemy odbierać telefony, tylko jeszcze przypomnienie o konkursie takim małym, który pan profesor ogłosił w tamtej części audycji. Otóż chodziło, żeby podać założycieli i twórców Konstytucji 3 maja, bo mamy przed nami właśnie ten dzień wspomnienia tej inicjatywy, tej Konstytucji, też o jej tutaj założycielach, sygnatariuszach, tak można powiedzieć, będziemy pytać. I będzie nagroda, którą prześlemy potem pocztą. I mamy telefon, odbierzmy, bardzo proszę. Radio Maryja, słuchamy.
Witam Chrystę.
Zawsze i wszędzie, witamy.
Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy, w Warszawie.
Witamy, pan Janusz.
Ja nawiązując do wypowiedzi pana posła z poprzedniej godziny, właściwie z poprzedniego cyklu, chciałem powiedzieć, był taki telefon skądś, że w Warszawie tutaj się mało osób wchodzi na różne manifestacje, na różne pochody, gdyby nie przywiezieni. No, ja się troszkę z tym nie zgadzam, dlatego że rzeczywiście jest sporo różnych takich zdarzeń. Powiem, że takim jednym z takich porywów serca jest dzień 1 sierpnia. Godzina 17, ta godzina, która upamiętniła się w pamięci właściwie nie tylko warszawiaków, ale wielu ludzi właściwie z Polski, ze świata. Jest szczególna godzina i to jest godzina tak podniosła, jest taki poryw patriotyzmu tego dnia, że warto być tego dnia właśnie w Warszawie, o tej porze. No oczywiście jest tutaj wiele innych środowisk lokalnych, na przykład my w naszej dzielnicy, która od lat zawsze jest dzielnicą prawicowym. My tu mamy zawsze taki jeden dzień, 16 września o godzinie 16. Zawsze zbierają się patriotyczne Włochy, żeby uczcić mieszkańców wwiezionych do obozów niemieckich w roku 1944, właśnie dnia tego 16 września. Poza tym jest cały szereg takich szczególnych inicjatyw w poszczególnych dzielnicach różnych. No, wiem, że tutaj bardzo mocno Olszynka Grochowska, tak samo pan poseł Melak jest zaangażowany. Zresztą wiele osób tutaj jest tak bardzo żywo zainteresowanych problematyką patriotyczną i pokazującą właśnie swoimi czynami, swoim zaangażowaniem pewne takie okoliczności, które przypominają to, co nas tutaj wszystkich łączy. No a poza tym, jeżeli chodzi o powiedzmy przybyszów tutaj do Warszawy niektórych, no ja czasami patrzę ze smutkiem, bo wiele osób, które tutaj przybywają, oczywiście no nie wszystkie to osoby na pewno, ale część osób stara się pokazywać jakąś modę na jakiś, powiedzmy, taki luz, że prawda, on gdzieś tam się wyrywa skądś, a nie, przychodzi, on przynosi bardzo dobre zwyczaje ze swoich środowisk, tylko się ich jakby wstydzi. Niepotrzebnie się wstydzi, bo jeżeli przynosi zwyczaj na przykład śpiewania majówki, skądś na przykład, czy na przykład babka, czy ta matka odmawiała różaniec, to niech się tego nie wstydzi po prostu. To jest świetny przykład i patriotyzmu i pokazywania właśnie takich zwyczajów, pięknych zwyczajów chrześcijańskich, polskich, narodowych. Także...
Rozumiemy bardzo dobrze, panie Januszu. Być może to był telefon z Krakowa, który tak troszeczkę jakby chciał robić konkurencję, że Warszawa, Kraków. Nie, Polska jest jedna, Polska jest dzisiaj mówimy w pięknych barwach, natomiast czasem to tak mówimy, żeby się obudzić czasami, nie? My też mówimy, że Warszawa się obudź, bo tam jest trochę tych milionów ludzi. Panie Januszu, pozdrawiam serdecznie.
Również serdecznie.
Już dodajemy głos panu profesorowi też.
Dziękuję serdecznie za tę refleksję. Absolutnie nie antagonizujemy tutaj, nie mamy zamiaru recenzować aktywności patriotycznej któregokolwiek z miast. I to, co pan Janusz przywołał, wielość wydarzeń, wielość aktywności zarówno w poszczególnych dzielnicach, jak i w przestrzeni miast okalających metropolię warszawską są wystarczającym wyznacznikiem tego, jak wiele tam się dzieje, jak wiele jest osób zaangażowanych w tym myśleniu i kultywowaniu tradycji patriotycznych. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że nasz telefoniczny rozmówca w czasie rozmowy w studio telewizyjnym stawiał tezę dotyczącą tego, że skoro ten patriotyzm jest tak gorący, to dlaczego władzę sprawują ci, którzy sprawują? Ale to pozostawmy kwestii najbliższych wyborów.
Tak, i na przemyślenie właśnie. Dlaczego jest tak, a nie jest inaczej? Mogłoby być inaczej. A wybory przed nami. Tak jest telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo, tylko prośba, żeby wyciszać radio i wtedy mówić, dobrze? Już i wtedy jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Czy już jestem na antenie?
Tak, panie Leszku, słuchamy pana.
Drogi ojcze i panie profesorze, pan profesor rozpoczął tą część drugą radiową mówiąc, jak jechał od siebie ziemi lubuskiej do Torunia i jaka ta Polska piękna.
Tak, tak.
Proszę sobie wyobrazić, że około 2 miesięcy temu zostałem poproszony przez panią profesor historii na spotkanie z młodzieżą w jednym z gimnazjum we Wrocławiu, a spotkanie to dotyczyło moich doświadczeń Solidarności lat 80. I zanim zacząłem odpowiadać na pytania młodzieży, a byłem członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego Solidarności aż do roku 90, do oficjalnych wyborów z przerwą na odbywanie kary więzienia, to rozpocząłem w ten sposób podobny jak pan profesor. Popatrzyłem na tą młodzież i powiedziałem, słuchajcie, jacy wy jesteście piękni, młodzi, czy jesteście świadomi, że stosunkowo niedługo, szybko Polska będzie w waszych rękach. Będziecie decydowali o naszej ojczyźnie. Mówię, popatrzcie, jaka nasza ojczyzna jest piękna. Mamy kilkaset pięknego wybrzeża morskiego nad Bałtykiem. Później mamy przecudne pojezierza i od strony wschodniej, i od strony zachodniej. Później równiny i przecudne góry, Sudety, Karpaty, Wisła, Odra. Nie mamy trzęsień ziemi, nie mamy tsunami, nie mamy tych strasznych katastrof naturalnych. Jaki nasz kraj jest piękny. Prymas Wyszyński w swoim czasie mówił, że polska ziemia jest w stanie wyżywić 70-80 milionów ludzi bez problemu. I oczywiście miał rację. I ta Polska, ta nasza ojczyzna jest również naszą matką. Troszkę było takie, jak może nie zdziwienie, ale zaskoczenie. Ja mówię, bo dzięki naszej ojczyźnie, wszystkim tym pokoleniom od 1000 lat, my mamy życie. Dzięki naszym dziadkom, pradziadkom, mamie i tacie. I mówię, słuchajcie, nieraz tak w historii i narodu, naszej tej matki, ojczyzny i nawet naszej mamy w rodzinie, tej rodzonej, zdarzają się ciężkie chwile. Nieraz na naszą matkę może ktoś napaść, obić ją, okraść, zniewolić, zgwałcić. To tym bardziej właśnie w takich okresach tą naszą matkę, ojczyznę, tym bardziej musimy kochać i bronić. Każde dziecko, jak zobaczy, że ktoś próbuje skrzywdzić jego mamusię, z rączkami się rzuca i ją broni. A cóż dopiero my, już prawie dorośli. I chyba przekonałem tę młodzież, że nasza ojczyzna Polska jest naszą matkę i zawsze musimy ją bronić. A ci ludzie, którzy atakują naszą matkę, którzy o niej źle mówią, którzy ją wyprzedają i donoszą na nią do obcych, nie są dziećmi tej mamy. I tu chciałbym powiedzieć, i nie powinniśmy się tego bać mówić, nie każdy, kto mówi w języku polskim i zamieszkuje naszą ojczyznę od Odry aż do Bugu, nie każdy jest Polakiem. Nie każdy jest dzieckiem tej naszej matki ojczyzny. Nie bójmy się o tym mówić jak najczęściej. Dziękuję za tę audycję i wczorajszą. Pozdrawiam wszystkie dzieci naszej matki Polski, naszej ojczyzny i niech Pan Bóg i Maryja nam błogosławi. Dzięki serdeczne i z Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękujemy gorąco, pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłać, panie Leszku. Piękne słowa, szczególnie o tej relacji synowskiej, czy relacji córki wobec matki, bo to przecież odnosi się do każdego z nas, kobiet i mężczyzn, którzy powinni obdarzać naszą ojczyznę, własną ojczyznę, takim uczuciem przywiązania dziecka wobec matki. I tak sobie myślę, panie Leszku, że czasami w tej kalkulacji tego, co ja powinienem wobec mego własnego rodzica czynić, pojawia się myślenie, aniby dlaczego ja ją mam kochać, aniby dlaczego ja mam jej bronić, aniby dlaczego ja powinienem coś wobec niej, skoro ona dla mnie nic nie zrobiła. I to są oczywiście bardzo częste pytania wyrzucane z szybkością karabinu maszynowego, raniące poczucie miłości wobec ojczyzny tych, którzy rozumieją, że bardzo często matczyna miłość jest miłością bezgraniczną, bezdyskusyjną, jest miłością, powiedziałbym, bezbronną. Matka miłością obdarza, koniec, kropka. Ojczyzna miłością swoją obdarza każdego z nas, ofiaruje samą siebie dla nas, natomiast jaką ona będzie, to zależy od nas, od tego, jak ja będę wobec niej postępował, co dla niej uczynię. I myślę, że tak byłoby lepiej myśleć, takie myślenie odwraca wektor zależności. Przepraszam, że to powiem, ale to, jaką mamy ojczyznę, zależy od każdego z nas. Wobec powyższego refleksja końcowa pana Leszka, mówiącego o tym, że wśród nas są również i tacy, którzy mienią się dziećmi tej samej matki, ale się jej wyrzekają, to ja powiedziałbym w ten sposób, że chyba należałoby zrobić wszystko, żeby zrozumieli, że wyrzekać się własnej matki nie można, że należy skorygować swoją postawę, że należy również miarkować opinię wobec tej, którą z natury rzeczy powinno się kochać i o nią się troszczyć, ojczyznę własną. Nie wyrzucałbym ich poza nawias, ile zachęcał do zmiany myślenia, zmiany postawy, do znalezienia argumentów, które będą wystarczające ku temu, żeby nawet jeśli dzisiaj postrzegają rzeczywistość zmiany politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, finansowej w Polsce jako tę, która im nie odpowiada, to niech to czynią w perspektywie granic naszego domu, a nie wywlekają tego na zewnątrz. Niech nie tworzą wokół siebie przekonania, że nie są dziećmi tej samej ojczyzny.
I mamy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Tym razem telefon z dość daleka, mianowicie z Houston, z Teksasu.
A kto
i
mówi?
Ojca, moje nazwisko Halina Pasek-Dol. Ja jestem już chyba z tej starszej Polonii, bo już mieszkam za granicą, proszę ojca, 40 lat. To jest bardzo, bardzo długo, prawda? Ale proszę ojca, no cóż, jestem w Polsce co roku z całą moją rodziną. A dlaczego? Dlatego, że tęsknimy za Polską. Polska jest cudowna. Nie zawsze jesteśmy po prostu zachwycone pewnymi zachowaniami, ale to przebaczamy, tłumaczymy i w dalszym ciągu przyjeżdżamy. Bo proszę ojca, my mamy piękny kościół tutaj w Houston, w Teksasie, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Piękny. Społeczność nie jest duża, jest bardzo aktywna. Ale Podkarpacie jest... Podkarpacie, ja zawsze mówię, jest taką Polską Bożą, wierną, taką piękną.
Halo, tak pani Halino? Słuchamy panią cały czas.
Dobrze. I proszę ojca, i tak jak powiedziałam, za miesiąc będę już w Polsce. Starałam się nawet skontaktować może z biurem pana ministra Adama Kwiatkowskiego do spraw kontaktów z Polonią, bo mam pewne uwagi. Ale to są takie, powiedziałam, techniczne uwagi. Ale proszę ojca, proszę mi wierzyć, że Polonia Polskę kocha, podziwia. Wspaniały rząd, wspaniały kościół. Sam osobiście ojca Tadeusza jest człowiekiem o niezwykłej charyzmie. Słucham właśnie z wielkim takim, z taką uwagą właśnie, że jest, że będzie biskup Stefanek w następne kilka dni właśnie w Częstochowie. Również nasz znajomy ksiądz Ostrowski, który jest bardzo aktywny, jest księdzem ekonomem, od ekonomii w każdym razie w Towarzystwie Chrystusowym. I proszę ojca, serce rośnie. Chcę jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz. U nas w domu od wielu, wielu lat właśnie Radio Maryja jest na komputerze i w pokoju śniadaniowym, i w bibliotece, i również u mnie w sypialni. Słucham Radio Maryja, słucham Radia Salve, które jest nowe, również to jest chyba Radio Chrystusa Króla z Łodzi, bardzo piękne. I proszę ojca, jesteśmy szczęśliwi, że możemy was słuchać, uczyć się od was, bo wszystkie spotkania, wszystkie te spotkania, o których słyszymy, zazdrościmy tego bardzo, czy to w Częstochowie, czy w Toruniu, ale wszystkie spotkania w eterze, na antenie telewizyjnej i czy w radio, to są tak piękne przeżycia, nie tylko intelektualne, ale przybliżają nam Polskę. I to jest bardzo, bardzo ważne dla nas, dla Polonii, która bardzo tęskni, i dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam. Ja się już może wyłączę, bo już to jednak chwileczkę trwało. Ale proszę mi wierzyć, Polska jest dla nas jakoś number one. I tak mówił kardynał Wyszyński, prymas Wyszyński, że Bóg, honor, ojczyzna. Może troszeczkę, proszę, sparafrazowałam, przepraszam, ale jednak na pewno ujęłam to, co jest najbardziej istotne. Także dziękujemy serdecznie. No i cóż, i wszystkiego najlepszego, i alleluja, i do przodu. Dziękuję za bardzo, bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo pani Halino, pozdrawiamy gorąco wszystkich naszych rodaków w emigracji, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie też szczególnie.
Pani Halino, również dołączam się do tych podziękowań i powiem o trzech zaskoczeniach. pierwsze zaskoczenie to, mimo iż deklaruje pani 40-letni pobyt na obczyźnie, pani głos jest niebywale dźwięczny, z pięknym akcentem i piękną frazą języka polskiego, czego gratuluję. Być może jest to okoliczność związana z pani częstą obecnością w kraju, natomiast niekiedy zdarza się, że ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie migracyjne niż pani, szybciej zapomina języka i to jest zaskakujące. Druga rzecz, o której pani powiedziała, to właśnie ta obserwacja Polski z oddali. To, że państwo będąc na emigracji macie zupełnie inny ogląd rzeczywistości, rzeczy dziejących się w ojczyźnie, gdyż macie dużą sposobność wsłuchiwania się w narrację tych mediów, które mam wrażenie są bardziej zobiektywizowane w opisie rzeczywistości niż dominujący mainstreamowy przekaz, szczególnie telewizji prywatnych w Polsce. A kłopot z nami Polakami polega na tym, że jeszcze nie zdążyliśmy się przesterować z kanałów telewizji prywatnych, które wyraźnie manipulują przekazem informacji o rzeczywistości w Polsce, na kształtujące się powoli, acz skutecznie media narodowe, czy też nie jest to jeszcze sytuacja wystarczająco satysfakcjonująca, związana z słuchaniem czy oglądaniem telewizji Maryja, czy telewizji Trwam, czy Radia Maryja. Zachęcamy zatem każdego siedzącego przy radioodbiorniku, żebyście państwo chociażby, korzystając z cytatu pani Haliny, że jest to radio, jest to stacja, która przekazuje bardzo wiele pozytywnych wartości i nie wprowadza państwa w jakąś propagandową narrację, tylko jak widzicie, próbujemy tutaj w sposób obiektywny, rzeczowy, kompetentny opisywać rzeczywistość. Dlatego też w ostatnim akapicie pani Halinko, dziękując za adres w kierunku Ojców Redemptorystów, chciałbym wraz z panią i myślę radiosłuchaczami stanąć kiedyś w obliczu bardzo zobiektywizowanej oceny wpływu Radia Maryja i telewizji Trwam na kształtowanie i normalizowanie sytuacji w przestrzeni przekazu medialnego w Polsce. Ja wiem, że tego typu konferencje i debaty się odbywały, natomiast nie do przecenienia jest rola Radia Maryi i telewizji Trwam właśnie w tym normalizowaniu i obiektywizowaniu opisu rzeczywistości. Mówię to nie dlatego, że jestem gościem tej rozgłośni, tylko dlatego, że do tej pory chyba nie zdołaliśmy również w środowisku naukowym stanąć w obliczu poważnych, reprezentatywnych badań dotyczących tych mediów. Swego czasu jeden z profesorów socjologii Uniwersytetu Warszawskiego popełnił był książkę na temat Radia Maryja. Niekoniecznie muszę wspominać jego nazwisko. Badania interesujące, interpretacje mniej interesujące. No cóż, tak czasami.
To było takie badanie z tezą, bo on chciał, żeby właśnie wyszło źle, no ale tak wyszło jest. Dobrze i potem musiał jakoś to troszeczkę przyciemnić.
Tak jest.
To tak nie udało się. Tak, aby chciał ugotować truciznę, a wyszedł wspaniały kompot, prawda?
Także dziękuję pani Halinko za
dziękujemy pani Halinie. A ja przypomnę, że rozmawiamy tu w przeddzień już tych świąt pięknych, patriotycznych, polskich, na temat patriotyzmu rozumianego bardzo tutaj tak mądrze, połączonego z świadomością naszą społeczną, rodzinną i nie tylko. Naszym gościem jest pan profesor, poseł, socjolog Jacek Kurzępa z, możemy powiedzieć, ziemi...
Lubuskiej.
Ziemia Lubuska, bo to najbardziej nam się kojarzy tak historycznie. Pamiętam taki komiks o Bolesławie Chrobrym i Mieszku. I tam się właśnie tam po wojnie zwycięskiej któryś tam mówi z cesarza niemieckich, że A to chodziło o Lubsko, to co innego.
Lubsko,
Lubsko i Łużyce. Ale mówi, tak. Lubsko i Łużyce są twoje, nie? To tak, takie tak, było. Tak. Oddał wtedy to, co zrobiono.
Natomiast ziemia lubuska, ja pochodzę z Krosna Odrzańskiego, przepięknego miasta położonego na Błoniach nad Odrzańskich. I tam u nas była Święta Jadwiga. I jest zamek Świętej Jadwigi, także i też mamy parafię Świętej Jadwigi. I co roku odbywa się święto Jadwigensis, tak, które również ma charakter, powiedziałbym taki dwojaki. Z jednej strony jest to budowanie tożsamości i pewnej dumy lokalnego patriotyzmu, a z drugiej strony kultywowanie pamięci o świętej Jadwidze Trzebnickiej zresztą.
Tak. Ziemie piastowskie zresztą.
Tak jest. Tak
też jest. Historyczne, dawne. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę.
Halo?
Bardzo, tak, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Witam.
Dzwonię z Dolnego Śląska, Wiesława. Prawdopodobnie odpowiedzieć na pytanie Konstytucja, tak. kto był twórcą Konstytucji 3 maja.
Prosimy
Było
bardzo.
Było takie pytanie?
Było takie pytanie.
A pani jak ma na imię, bo nie dosłyszałem?
Wiesława.
Wiesława.
To słabo coś słyszę.
My bardzo dobrze, ale prosimy.
No, ja przyznam się, że zdążyłam do encyklopedii dolecieć i poszukać i znalazłam, że Sejm czteroletni tą konstytucję, tą ustawę przeprowadził. A ze strony Stronnictwa Patriotycznego przy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Potockiego i Kołłątaja. O tyle, bo więcej to już nie czytałam, bo tak dzwonię bez przerwy.
Zaliczamy?
Dokładnie.
Zaliczamy, pani Wiesławo. Do pani się odezwiemy, adres pani nam poda i prześlemy potem nagrodę, dobrze? Wybraną.
Oczywiście liczymy na to, że pani doczyta resztę.
Doczytam właśnie, bo chcę.
Będzie to książka o Konstytucji 3 maja z płytą.
To pani
sobie poczyta.
Dobrze, pani Wiesiu, ja mam takie pytanie, mogę? Jest pani
tak,
jeszcze?
Proszę bardzo.
Mam takie pytanie, bo tak domniemywam, że ma pani powyżej 40 lat, tak mniej więcej?
O, ja się urodziłam miesiąc po wybuchu wojny.
No to nie będę wypominał, natomiast o inną rzecz chcę zahaczyć, a mianowicie
tak.
Jeśli jest pani w przestrzeni rodzinnej otoczona, nie wiem, dziećmi, wnuczętami własnymi, czy siostry, czy brata, to czy wy w ogóle rozmawiacie o takich kwestiach, jakim jest miłość wobec ojczyzny, patriotyzm i w ogóle...
Tak, ja bardzo ja rozmawiam, czasami to te jakby mnie zbywają, że, no, ale z córką mam bardzo dobry kontakt,
no.
A z synem coś się w nim popsuło, ale ja mam to... rozumiem go i, ale staram się tłumaczyć, ale po prostu nie robimy wyrzutów i wysłucha mnie coś ciekawego, jak powiem, no to nawet mi znajdzie w komputerze coś na ten temat jeszcze dodatkowo, także...
To fajnie, to ja mam, pani Wiesiu, taką sugestię, bo bardzo mnie ubawił fakt, bo sobie wyobraziłem to w mojej nieokiełznanej wyobraźni, jak pani wybiega z rozwianym włosem do drugiego pokoju po encyklopedię, szuka i tam kartkuje z nawilżonym palcem, żeby szybko znaleźć hasło, a pani syn odpaliłby komputer i w jedną sekundę znalazł hasło, więc ja mam taką zachętę, żeby syna poprosić, żeby odszukał właśnie informacje na temat heraldycznego pochodzenia flagi narodowej biało-czerwonej naszej, ale też i twórców konstytucji. Ale jeszcze jedno mam pytanie.
Tak.
Wywieszacie flagę, czy nie?
O ja, tak. Ja i mój jeden sąsiad wywiesza.
A inni co? Ani nie wywieszają?
Nie.
A może byłaby taka, przepraszam, odważna z mojej strony propozycja, bo nie znam pani budżetu, ale gdyby na przykład udało się pani dostać niedrogo jakąś jeden egzemplarz flagi, czy poszłaby pani do sąsiada i mu dała w prezencie z prośbą o to, żeby wywiesił?
Oczywiście, żebym poszła. Ja bym kupiła, tylko na razie ja nie wiem gdzie. A teraz
rozumiem, ale to pani Wiesiu, bo to nie jest tak, że ja pani chcę panią naciągać, ale chcę nie. Przez to podpowiedzieć również innym radiosłuchaczom.
Na przykład na jakieś święto już teraz to będzie po tym, bo już ta pani nie zdąży pewnie.
No.
Bo jutro dzień.
No teraz nie, teraz
no, ale
nie,
może, teraz na, może na sierpniowe dni, na 1 sierpnia na przykład, właśnie.
Tak.
Wybuch powstania.
Postaram się, jak babcię kocham, postaram się.
To pewno mówią postaram tak o pani, jak babcię kocham, co?
Tak.
No.
O, wnuczki mnie kochają.
Jak babcię kocham, no jasne.
No.
Pani Wiesiu, fajne, dziękujemy za rozmowę. Bardzo się cieszę, że
dziękujemy
pani
bardzo, pani Wiesławo.
Pozdrawiamy
wnuczki. Oczywiście do pani się tutaj będziemy dobijać i prześlemy nagrodę, książkę o Konstytucji 3 maja. Wiem, bo ją mam, więc będzie okazja przekazać i w tych dniach szczególnie, prawda? Będzie ciekawa.
Natomiast ojcze, ja tak sobie myślę, bo tu tak troszkę podkusiliśmy panią Wiesię, natomiast ja chciałbym podkusić wszystkich radiosłuchaczy, którzy konstatują, że u sąsiada obok nie ma flagi. Jeśli jesteście w stanie zasponsorować taki gest patriotyczny, to byłoby fajnie. Kupić jedną flagę więcej, podejrzeć, u którego nie ma, zaskrobać do drzwi i powiedzieć, o prezent, sąsiedzie, to prezent.
Tak, tak, że panie, powieś panu.
Pod warunkiem, że wywiesisz.
No, tylko, no. Żeby to też tak kulturalnie, nie?
Tak, bo
nasi słowa są kulturalnie, ale nie tak, że powieś pan to, bo nic pan nie wie. Tylko mówimy, tu mały prezencik na...
Ale to mówiliśmy wcześniej o tych przykazaniach patriotycznych Polaka,
tak.
Poprawnym i grzecznym języku i grzeczności wobec siebie, więc mamy dwa zadania już spełnione. Czyn i jednocześnie miłe słowo.
Oczywiście. I dobry, no i dobry uczynek właśnie, co pan profesor podkreśla.
Niech żyje Polonia cała, niech żyje.
I kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz Łodzi. Chciałem podziękować panu profesorowi bardzo, ponieważ tego nam potrzeba, czyli żeby były takie objawy wzajemnego szacunku, szczególnie od polityków i posłów, to jest bardzo cenne. Ja chciałem podziękować, ponieważ widzę, że prawie następuje zmiana, to znaczy z Warszawki robi się poważna stolica naszej ojczyzny. To dla mnie, mimo że ja mieszkam na prowincji, bo w Łodzi, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Po prostu Warszawa się zmienia. Również jest to zasługa ludzi spoza Warszawy, którzy wybrali dobrze po prostu. Wybrali wspaniałych posłów, z czego się bardzo cieszę. I to nie jest tak, panie profesorze, troszeczkę, że komuś można dać flagę biało-czerwoną w rękę i on gdzieś pójdzie. Ja tutaj się odwołam do Ojca Świętego. On ojczyznę wyrażał się jako matce, czyli matka, ojczyzna to było to same. Żeby kochać matkę, czyli ojczyznę, to musi być w tym miłość, wdzięczność, uszanowanie, posłuszeństwo. A pan profesor doskonale wie, że zamiast miłości często jest nienawiść i obmowa i to też w ławach sejmowych zasiadają ludzie, którzy po prostu nie dorośli do tego. Wdzięczność dla ojczyzny. No oczywiście, chwała bohaterom. My jesteśmy wdzięczni bohaterom. Ale również musimy wiedzieć, że niektórzy nie chcą się poczuwać do swoich obowiązków. I niestety dotyczy to również części posłów z opozycji. To jest oczywiste. I uszanowanie. No, u posłów również z opozycji widzimy zaparcie się, wyśmiewanie, żartowanie. To jest też przykre. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo to są... Posłuszeństwo na przykład w mojej rodzinie to są przede wszystkim, jeżeli ja od dziecka wymagam, żeby były obyczaje takie, które mamy od pokoleń i żeby zarządzanie domu u mnie było na takim poziomie, że jest jakaś hierarchia wartości. Ja chciałem panu profesorowi podziękować, bo to jak gdyby zauważamy już, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, czyli to zarządzanie, szacunek dla obywateli poprzez ustawy, to jest. I tutaj jest wielka nadzieja na przyszłość, bo my po prostu w sposób jakiś cudowny wybraliśmy dobrych posłów. Wybraliśmy posłów, którzy nas po prostu kochają. I tutaj jest jeszcze zasługa Radia Maryja, ponieważ rozum, który, bo mój rozum to również jest z audycji, z Radia Maryja i to jest oczywiste. On prostował zawsze świadectwo zmysłów, bo my oglądaliśmy różne rzeczy, było mnóstwo nieporozumień. I wiara, która płynęła z Radia Maryja, dodawała nam dużo otuchy. My jeszcze niedawno bardzo cierpieliśmy, pan profesor o tym doskonale wie. Dzięki Radiu Maryja jednak zostaliśmy ochronieni przed pewnym pesymizmem i brakiem nadziei. Dlatego tutaj chciałem ojcu Januszowi bardzo podziękować, ponieważ ten duch patriotyzmu w Radiu Maryja to był zawsze i to my musieliśmy zaglądać do książek, do historii, żeby jak gdyby wiedzieć, poznać naszą tożsamość, jak gdyby.
Tak jest. Chciałem... ciągle to robimy i pogłębiamy, to jest piękne. Właśnie i też telefony nas mobilizują.
I to jest wielka nadzieja. Także wydaje mi się, że tutaj trzeba budować świadomość, bo wiadomo, że niektórzy to widzą, jakie są nastroje, to biorą tą biało-czerwoną flagę, ale to trzeba z przekonaniem brać, jak gdyby z miłością. Tak. Bóg zapłaci.
Wszystkiego dobrego, panie Januszu. Wszystkie sposoby są dobre, że tak powiem, panie profesorze, prawda? Inicjatywy. Ktoś da flagę, ktoś, nie wiem, jakąś książkę przekaże, ktoś płytę, ktoś wesprze studenta, który się uczy, czy dziecko, które na jakiś tam, prawda, kurs historyczny czy językowy, to co podpowie wyobraźnia, to tak jakbyśmy patrzyli w Polska dwudziestoletnia, prawda, były różne tam sytuacje, różne postawy, ale był ten kierunek. Polska ma się odbudować, Polska ma wzrosnąć. Politycy się kłócili w gabinetach, sprzeczali, wiemy, jakie były frakcje różne, przeróżne, ale gospodarka, odbudowa państwa się odbywała i szkoda straszna, że była wojna. Bylibyśmy w całkowicie innej sytuacji, ale to już się nie wróci. Panie profesorze, pan Janusz.
Ojcze, Januszu, ja pozwolę sobie króciutko odnieść do tego, co pan Jan powiedział, bo bardzo mnie zainspirował. Pierwsza rzecz to taka, że nie zgadzam się absolutnie z tezą o tym, że Łódź jest prowincją i czynię to z pełną świadomością słów, które wypowiadam, gdyż Janie, nie wiesz o tym, bo skąd, ale ja od bodaj 2 lat bywam w Łodzi jako pracownik akademicki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, tam mam wykłady, rozpoznaję Łódź, rozsmakowuję się w twoim mieście, uznaję je za niebywale piękne i szalenie charakterne. Gdy mówię o mieście, że jest to miasto charakterne, to znaczy, że ma wyraz, że ma jakiś genius locti, jakąś tajemnicę miejsca, jakiś magnetyzm miejsca. To w Łodzi po prostu czuję swoimi zmysłami socjologicznymi i próbuję to ponazywać dzięki rozmaitym kwerendom badawczym, które w twoim mieście, w waszym mieście, drodzy Łodzianie, podejmuję. I to jest jedna refleksja. Druga refleksja dotyczy tego, o czym powiedziałeś, co ojciec Janusz też ładnie skwitował tezą o tym, że możemy różne gesty i czyny podejmować, żeby ludzi wybudzić z pewnego letargu patriotycznego. A ja chciałbym tutaj odnieść się troszkę w innej przenośni, gdy mówisz o tych dzieciach ojczyzny, które błądzą, że czasami nie warto im dawać tej flagi, to ja chciałbym zwrócić nam wspólnie uwagę, że bywa tak, że i w naszym codziennym, rodzinnym funkcjonowaniu niekiedy dzieci się wypierają rodziców, ale po jakimś tam czasie reflektują i wracają, tak jak ten syn marnotrawny, zagubieni, wystudzeni w tej miłości dziecka wobec rodzica, niektórzy oczywiście niereformowalni, natomiast ja nie tracę nadziei. Ja mam poczucie, że chociażby to, co Janie powiedziałeś, że moją misją w parlamencie jest również doprowadzać poprzez własne świadectwo do zmiany postaw tych, którzy dzisiaj być może zaskakują swoją niefrasobliwą postawą, bądź też postawą, co do której nie powiemy, że jest niefrasobliwą, tylko jest po prostu zdradziecką postawą, że zreflektują się, że wycofają się z takich działań. I na koniec chciałbym podkreślić to, co i ty podkreśliłeś, Janie, a mianowicie zasługi Radia Maryja, że wybraliśmy takich, a nie innych posłów. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja tutaj występowałem również przed laty i tak też Radio Maryja stało się akuszerem mojego mandatu poselskiego. I można byłoby powiedzieć, że powinienem w tej chwili zamilknąć, gdyż mogę być pomówiony o serwilizm czy bycie chwalipiętą po to, żeby mnie ojciec Janusz ponownie zaprosił. Ale to nie jest rzecz w tym, tylko rzecz w obiektywnym odnotowaniu roli Radia Maryja i Telewizji Trwam w dawaniu nam, wielu Polakom, nadziei, że w czasach, kiedy dominowała teza byłego premiera Tuska, że Polska to nienormalność, że dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam byliśmy przekonani, jesteśmy przekonani, że nic piękniejszego jak Polska nie mogło nam się zdarzyć.
On chyba mówił polskość, napisał, tak? Polskość, tak?
Tak? Jest.
No, bo Polska to może polskość, by tak się jest. Obroniło. Polskość. I no zawsze to pan Janusz akurat jest, bo profesor mówi, że Jan, a to jest też Janusz, z Łodzi ma taki, no, można powiedzieć w głosie taką nostalgię, prawda, ale to też jest głos pełen nadziei. On zawsze taki ma ciekawe myśli nawiązujące do tego, co właśnie było. On kiedyś się zresztą jakoś tak się zwierzył, że ma trudne środowisko pracy. To znaczy, że on jako człowiek patriota i wierzący, słuchający Radia Maryja, nie ma lekko tam gdzieś, ale być może właśnie jest tym człowiekiem, który przekuwa dzień po dniu właśnie myślenie innych. Bo to jest zadanie. Nie się, samemu się przekonać, ale innych przekonywać oczywiście z kulturą i pokojowo.
No i to jest chyba też powiedziałbym taki los, takie w cudzysłowie brzemię, a może to jest po prostu zadanie, które mamy do wykonania, tak nasz radiosłuchacz, jak i każdy z nas. To nie zawsze jest tak, że będziemy w światłach Jupiterów oklaskiwani i chwaleni. Czasami jest ciężko, czasami jest pod górkę, czasami jest w dużym osamotnieniu, a jednak państwo trwacie, jesteście i dajecie świadectwo.
Tak, ten zadanie konkursowe wykonane, pani Wiesława, a tu może jeszcze, to dosłownie szybciutko przeczytam, przekazania narodowe, które były napisane w czasach zaborów, to prawdopodobnie po powstaniu styczniowym, które były takim powiedzeniem, że już państwo polskie tak szybko nie powstanie, bo jeszcze póki były powstania, była ta nadzieja listopadowe, styczniowe, a potem już ta ciemność, o której śpiewał Jan Pieczak, żeby Polska była Polską. Przykazanie narodowe, panie profesorze, drodzy słuchacze. Pierwsze, ojczyznę kochaj gorąco, szanuj jej przeszłość i wierz w jej przyszłość. Drugie, czci naszych wieszczów, bohaterów, męczenników narodowych, ich pamiątkę obchodź jak święta narodowe. Trzecie, znaj historię narodu swojego, abyś mógł skutecznie go bronić przed potwarzą obcych. Czwarte, przestrzegaj moralności religijnego wychowania ucz dzieci pacierza i religii w języku ojczystym. Piąte, mów poprawnie po polsku i przestrzegaj czystości języka polskiego. Czytaj dobre książki polskie, pielęgnuj pieśń polską, obyczaj polski, staraj się dla dzieci o gry i zabawy polskie. Szóste, wychowanie dzieci oprzyj na wyrabianiu w nich siły woli, hartu duszy i ciała. Siódme, popieraj wszystko, co swojskie, rodzinne, choćby przyszło ponieść trud lub ofiarę materialną. Ósme, bierz czynny udział w pracach społecznych i wypełniaj sumiennie obowiązki na siebie przyjęte. Dziewiąte, majątek swój i oszczędności umieszczaj tylko w przedsiębiorstwach polskich. Bądź oszczędnym dla siebie i dawaj chętnie i stale na cele narodowe. Dziesiąte, pamiętaj, że kobieta wychowawczynią narodu, twórczynią myśli polskiej i ducha polskiego. To ostatnie dziesiąte kobiecie. Ciekawe, prawda? Ale widać, że czasy niewoli, prawda? Nie
tak,
ma,
tak.
Jakże, nie ma państwa, jest świadomość.
Jakże prawdziwe, gdyż podówczas oczywiście, jak to się mówi, westalką domowego ogniska była niewiasta. Mężczyźni albo szli do powstania, bądź ginęli, bądź siedzieli w ciurmie, czyli w więzieniu, bądź byli wywożeni. Bądź byli wywożeni. Zatem rola kobiet w zachowaniu tożsamości narodowej polskiej jest niebywała. Warto również i w tym względzie z wielką pokorą, szacunkiem i respektem pochylić się przed każdą z was, kobiety polskie. Ale myślę, że w tych przykazaniach narodowych jest jeszcze parę tych, które wydają się dzisiaj niebywale aktualne ze względu na nasze zaniechania. I tutaj powiem o trzech, które wydają się właśnie akuratne a propos tego weekendu majowego. Hart ducha i ciała. Zatem mamy trzy dni luzu, swobody, można powiedzieć, można robić wszystko, na co się żywnie ma ochotę, w związku z czym według mnie ta proklamacja pod tytułem zadbaj o swoje ciało, nie zapominaj o duchu, tak? Jedź na rower, idź pobiegaj, przekop grządki, wspomóż coś, kogoś, ale jednocześnie pamiętaj o uroczystościach święta majowego. Pielęgnuj pieśni polskie. To jest niebywale fajna rzecz, bardzo taka, powiedziałbym, pogodna i chciałbym wraz z państwem oczywiście podjąć refleksję, jak mało my w ogóle śpiewamy. Jak mało my śpiewamy, a przecież to jest tak piękne doświadczenie, wspólnota śpiewu, to przecież wtedy również i nasze umysły, nasza wrażliwość, nasz duch się scala. Moc wspólnego śpiewu, doświadczamy tego w czasie różnych uroczystości, szczególnie religijnych. Natomiast z tego, co wiem, to właśnie w Warszawie, zdaje się, że 3 maja, pan Jan Pietrzak zaprasza na śpiewanie pieśni majowych i zaprasza do wspólnego tańca, tańczenia poloneza. Myślę, że to są fenomenalne przykłady, bardzo pozytywne przykłady wspólnego, nieszablonowego świętowania. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się również ważna, gdyż w zaniku. Czci wieszczów, bohaterów narodowych, ale w sensie czci wieszczów, to znaczy poznaj ich dorobek, czytaj ich, rozsmakuj się w literaturze polskiej. W związku z tym, że my generalnie bardzo mało czytamy, dlatego też na to zwracam uwagę, prawda? Że warto jest zapoznać się z kanonem lektur polskich, tak, żebyśmy mogli świadomie czcić tych wieszczów. Jeśli chodzi o czczenie bohaterów, ostatnie wydarzenia związane z żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi, pokazują, że jest w nas niebywałe łaknienie prawdy i autentyzmu bohaterów, którzy również w ciemnej nocy okupacji sowieckiej w Polsce walczyli o Polskę, walczyli o wolność. Dobrze, że ich pamiętamy, dobrze, że ich wykopujemy z grobów niepamięci i tak należy w dalszym ciągu czynić.
Dziękujemy bardzo i telefon mamy następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, bardzo prosimy.
Cieszę się bardzo, że mnie ojciec dopuścił.
Proszę bardzo. Mogę mówić? Tak, tak, słuchamy panią. Kto mówi, jakie imię jeszcze? I kto? Skąd?
Maria z Poznania.
Maria.
Proszę ojca, chciałam...
I pan profesor jeszcze jest w naszym studiu. Jeszcze jest pan profesor, gość.
Tak, tak, przepraszam.
Nie tylko ja.
Chciałam tak. Właśnie też...
Pani Mario, pan słuchamy panią.
Gościa naszego, takiego o ciepłym głosie, bardzo miłym. Chciałabym cię odnieść do patriotyzmu. Do... Może trochę naszej takiej tej polityki. Pamiętam, że jak dziś jadą za granicę, płaczą, skarżą, no bo to jest ich ojczyzna, której nie lubią, nie kochają. Ale pan Schetyna, kiedy wrócił do Platformy z Ameryki, uciekł jak taki chudy, aż tutaj mu ta marynarka mu wisiała na nim, bo go skarbówka goniła i miał 30 ponad milionów długu, dokładne to są wiadomości, w dolarach, to przykleił się do Platformy i Polska, ta polska ojczyzna nasza, nasza matka, wybawiła go, że nie jest może tam, gdzie nie chciałby być. A dzisiaj jak stamtąd leciał do Polski, a teraz leci tam, boli mnie to. Mówię dlatego to, bo mnie to bardzo boli, przykro mi jest, że taki dwulicowiec, no to tyle na temat, bo to też może, ale biorę na siebie tą odpowiedzialność tego słowa. Kocham Polskę, cieszę się, że dane było mi się tu urodzić, wychować. I boli mnie to, co się dzieje, co słucham, interesuję się polityką od młodych lat. Nie jako polityka, tylko ogólnie o Polsce, o tym, co się dzieje, dobrego i złego. Bardzo mi jest przykro te obecne sytuacje. Ja tak bardzo życzę sił naszemu rządowi, aby nie opadły im ręce. Modlę się bardzo za ojczyznę każdego dnia. Poświęciłam taką, nie wiem jak długo, dam siłę zdrowotnie i w ogóle. No jeszcze raz podkreślam, że cieszę się, że się tutaj w tej naszej ojczyźnie urodziłam, w tej pięknej polskiej ziemi, gdzie jestem też takim turystą. Byłam w życiu dużo, nie była zakątka, nie ma gdzie bym nie zjechała. No jest piękna i kochajmy ją. Oby nam ją nie zagrabili i nie zniszczyli, bo wisi na włosku wiele rzeczy. Bóg prosi, błaga i Matka Boża o modlitwę, żeby jeżeli się społeczeństwo zmobilizuje i wydaje mi się, że Polska powinna tak się ruszyć, żeby wszyscy, tak jak walczyliśmy o Radio Maryja, tak teraz, bo oni nas gnębią, to, że coś się dzieje, coś słucha, no to też państwo wiecie, gdzie jest w prawo, a gdzie w lewo, gdzie jest dobrze, a gdzie jest źle, bo tego nasi rodzice uczyli i chyba mamy pojęcie, już nie jesteśmy w moim wieku młodzi, ale cieszę się też, że tak dużo młodzieży się zaangażuje i zaczyna rozumieć i dzwonić, rozmawiać. Bóg zapłać, pozdrawiam.
Bóg zapłać, dziękujemy pani Mario bardzo.
Wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego dla ojczyzny.
Bóg zapłać, właśnie, modlitwa także potrzebna bardzo. Dziękujemy.
Pani Mario, piękne słowa, a szczególnie dla mnie ten wymiar formy, w jakiej pani mówi o ojczyźnie. Pozwoli pani i radiosłuchacze, że zwrócę na to szczególną uwagę, gdyż pani Maria mówi o ojczyźnie tak, jakby mówiła o najbliższej sobie osobie. W języku używamy takiego zwrotu, że spersonifikowała ojczyznę. Ojczyzna jest w perspektywie pani Marii najbliższą jej osobą, piękną osobą, którą należy kochać, o którą należy dbać, walczyć i bronić jej. Za to myślenie o Polsce w taki sposób bardzo dziękuję pani Marii. Tym bardziej, że ono jest tak bardzo charakterystyczne dla pokolenia, które ma nieco większe doświadczenie i bardziej dojrzałą perspektywę oceny tego, czym dla nas w życiu generalnie może stać się ojczyzna. I ja powiem jeszcze jedno zdanie, iż gdy pani Maria opowiada o jej wędrówkach dalekich i krótkich, o peregrynacjach po ojczyźnie wskroś i w poprzek, nieodmiennie mówi o tym, że jest ona piękna, że różne regiony Polski mają swój urok, mają swój koloryt, mają swój smak i zapach i każdy z radiosłuchaczy o tym wie i każdy z was, podobnie jak ja, gdy mówię o ziemi lubuskiej rozdrzewnieniem, to wy możecie i o Polesiu, i o Kujawach, i Kaszubach mówić tak samo. Piękny ten kawał mojej ojczyzny, bo ona cała jest piękna.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, ciekawe z którego zakątku Polski. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Słomska z Łowicza. Ja z centrum Polski. A ja zadam teraz pytanie panu profesorowi. Może od razu odgadnie, ale będę tym usatysfakcjonowana. Patronami były ksiądz Bolesław Domański i Matka Boża Radosna. I te, oni ogłosili te prawdy. Jesteśmy Polakami. Wiara ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Codziennie Polak jest Polakiem. Polska jest matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Gdyby ci, co tak jeżdżą do Brukseli na skargę, mieli troszeczkę honoru w sobie i przeczytali te prawdy, to by przekonali się, że jednak nie można żyć bez Polski. Jeżeli ja się urodziłam w Polsce i kocham ją bardzo, uważam, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie. Oglądam, też wyjeżdżam za granicę, oglądam w telewizji, ale nie wyobrażam sobie, żebym mogła gdziekolwiek indziej żyć. I niestety, no u mnie w rodzinie są trochę inne poglądy, ale miejmy nadzieję, że się zmienią. Tak, ja cieszę się z tej audycji i proszę o odpowiedź pana profesora.
Pani Grażynko.
Już pani Grażyno, tak, dziękujemy.
Pani Grażynko, to ja powiem w ten sposób, że czasami oczywiście z miłości się płacze. Szczególnie wtedy, kiedy ta miłość nas tak jakby opuszcza. Natomiast w tym przypadku te pani łzy są nieuzasadnione. Nie powinna pani płakać. Wszak jesteśmy w Polsce, którą próbujemy dzisiaj meblować, naprawiać. Dzięki wygranym wyborom zdaje się, że mamy szansę na to, żeby to, co polskie, było polskie i żebyśmy czuli się tutaj jak we własnym domu, bo to jest nasz wspólny ojczysty dom. I oczywiście domniemywam, że pani pewien smutek i łzy, które pani wylewa, one bardziej dotyczą niecnych i nieuczciwych zachowań współrodaków, którzy pogubili się w tej całej rzeczywistości i stali się szermierzami złej sprawy. Czynią to nie tylko w pewien niechlubny sposób, podejmując fatalne zachowania na salonach europejskich, próbując dyskredytować, oczerniać, kompromitować własną ojczyznę. I jeszcze raz powtórzę, że w sporze politycznym możemy stać po dwóch różnych stronach argumentacji. Natomiast nie możemy absolutnie doprowadzać do sytuacji, w której podważamy lojalność, czy porzucamy lojalność wobec własnej ojczyzny, gdyż działamy wówczas wbrew jej dobru i wbrew jej interesowi.
A konkurs, pytania, księże, panie profesorze, ksiądz Domański opracował w Niemczech to prawdy Polaków. Pani pytała, prawdy Polaków.
Bo to... O te prawdy, które czytaliśmy.
Tak, tak, bo to tak, był tak. Związek. Ja sobie teraz czytam, bo mi jest wygodnie, ale ksiądz Domański było ukoronowanie z działalności pierwszego kongresu Związku Polaków w Niemczech w 1938 roku i tam te prawdy zostały proklamowane. Tak. Jesteśmy Polakami, Polak Polakowi bratem, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci i co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą, nie wolno mówić źle o matce. Tak, no wielka postać, zresztą wielka postać. Tu czytamy, że zmarły w 1939 roku niestety. Szybko urodzony w 1872 w Przytarni koło Chojni, co potem zmarły w Berlinie.
Natomiast ojcze, no tak się składa, że pani Grażynka wzbogaciła naszą audycję również o te prawdy księdza Domańskiego i to przepięknie, soczyście, ale byłoby też kapitalnie, gdyby nasi radiosłuchacze skorzystali skrzętnie z tych cytowań, być może sobie wyszukali to zarówno w internecie, bądź w innych dostępnych materiałach i co pewien czas albo poczytali, albo też podyskutowali w gronie bliższym, dalszym na ten temat.
I podzielili się z nami. Mamy telefon, bardzo prosimy, kolejny, 23.18, więc czas szybko płynie. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ksiądz Henryk chciałem do audycji się dołączyć.
Witamy księdza Henryka, ale prosimy o przyciszenie radia w tym momencie, dobrze?
Tak.
I wyłączenia na chwilę.
Już wyłączyłem.
Proszę bardzo, witamy. Ksiądz Henryk, gdzie mieszka?
Na południu Polski.
Na południu Polski, pięknie. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy, księdza.
Serdecznie witam ojca i pana profesora. I mam taką myśl mi przyszła, że gdyby rzemieślnik źle wykonywał swój zawód, to by nie miał utrzymania. Tak samo, jeżeli oficer na przykład nie wykona rozkazu prezydenta, powinien być zdegradowany. Albo poseł, który jest delegowany do Europy i źle wykonuje swój zawód, swoje polecenie, powinien też być zdegradowany. I w ogóle posłowie powinni uchwalić takie prawa, że jeżeli ktoś wbrew rozsądkowi pracuje, na przykład sędzia, powinien być pozbawiony pracy, bez ceregieli. To tyle, co chciałem powiedzieć na początku. Słucham.
Dziękujemy, księże Henryku. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo ciekawa sugestia. Bardzo ciekawa sugestia. Rozumiem, księże Henryku, że ksiądz tak jakby podsuwa nam pewien pomysł dotyczący faktu, że w sytuacji, w której mamy pewne przypuszczenie bądź fakty dotyczące tego, że osoba publiczna sprzeniewierza się interesowi narodowemu, powinna być przez ten naród rozliczona poprzez zakwestionowanie jej mandatu. Tak mi się wydaje, że ksiądz Henryk w tym skrócie zmierza ku tego typu rozwiązaniu. No i oczywiście powiem o tym w dwojakim kontekście. Pierwszy to taki, że trudno oczekiwać w spluralizowanym składzie parlamentu, że uda się jednej grupie zakwestionować mandat drugiej grupy, bo absolutnie takiej mocy sprawczej parlament nie ma. Ciekawi mnie natomiast, i to warto byłoby, żeby ewentualnie konstytucjonaliści albo prawnicy się na ten temat wypowiedzieli, jak to wygląda w sytuacji, w której wyborcy podważyliby mandat udzielony jakiemuś reprezentantowi, który ten mandat uzyskał w wyborach. Czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe? Bo oczywiście można byłoby powiedzieć, że innym mechanizmem pewnej oceny zachowania określonego parlamentarzysty jest wysyłanie mu maili, przybywanie do biura poselskiego i prośba o zrewidowanie własnej postawy, zachowań, czy sądów, czy opinii. Sam jako poseł wielokrotnie dostaję rozmaite listy na skrzynkę mailową grup zawodowych, społecznych, sprawy, których procedujemy w czasie posiedzenia Sejmu. I ja z reguły z tymi listami się zapoznaję, czytam rozmaite zdania i stanowiska zarówno grup społecznych, jak i indywidualnych nadawców. I to powoduje we mnie określoną refleksję. Ja albo sprzyja podjęciu zobiektywizowanej decyzji, albo też powoduje, że zaczynam doszukiwać się więcej wiedzy na temat procedowanego dokumentu, na przykład. Wobec powyższego, wracając do sugestii księdza Henryka, myślę, że to leży bardziej w rękach wyborców niż w rękach Sejmu jako takiego. Zatem być może czynnikiem sprawczym ku zmianie postaw tych, których oceniamy jako osoby, które szkodzą Polsce, że to wyborcy się zwrócą do nich z prośbą o rewizję ich zachowań.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Krzysztof z Malborka.
Witamy, panie Krzysztof.
Proszę ojca, w ostatniej fazie rozmowy będę miał prośbę do ojca o pieśnię księdza Bogusława Palecznego Emigrant Polski. To tak na wstępie. Panie profesorze, do wymienionych walorów krainy polskiej, tak bym powiedział, dodałbym jeszcze bardzo aktualny walor, mianowicie na tym terenie nie potrzeba się, budując autostrady, wgryzać w różne skały, tak jak to ma miejsce w Bawarii, całym Tyrolu i tam Austrii, jak się jedzie, kto jechał po prostu z Niemiec do Włoch, to wie, przez jak długie te tunele wydrążone w skałach wiodą autostrady. U nas tego robić nie trzeba. To jest dodatkowy walor. Jeszcze jedna rzecz. Trudno nam, Polakom, dzisiaj przedstawiać swoje racje wobec innych przedstawicieli innych narodowości z racji tej, że inne państwa w Europie no, chyba nie doświadczyły czegoś takiego jak rozbiory. Że ktoś mógł kolaborować na przykład przeciwko Polsce z carycą Katarzyną, z innymi władcami. Tu polecam Józefa Konrada Korzeniowskiego, króciusieńkie takie opracowanie Zbrodnia rozbiorów 1920 chyba. I I jeszcze ostatnia sprawa, to taką krótką strofkę, dziękując za tę audycję panu profesorowi, ojcom z radia, Ludwika Amczyca chyba z pamięci. Strzeż ojców mowy, strzeż ojców wiary, jedynych szczątków wielkiego wczora, bo kiedyś uznasz, że te sztandary zagłady naszej główna zapora. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, chociaż to życzenie spełnimy może na zakończenie naszych rozmów, bo już czas płynie nieubłaganie, więc będzie taką przerwą między jeszcze modlitwą na zakończenie dnia. Ale dziękujemy Panie Krzysztofie. Tutaj jeszcze Pan Profesor się odniesie i może jeszcze jeden telefon i podsumowanie naszych rozmów niestety.
Ja jedyne co mogę zrobić, to podziękować za te ostatnie strofy, bo są tak głębokie i tak mocne, że chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiały we mnie przez chwilę.
Czyli telefon jeszcze jeden. Bardzo pięknie. Prosimy bardzo. Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Mogę już mówić?
Tak jest.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Eugeniusz z Wrocławia. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za ten piękny język polski, jakim się pan posługuje. Dowodzi to bardzo bogatej wyobraźni. I chciałbym zapytać, mam pewien dylemat taki patriotyczny, ale nie chciałbym mówić o nim na antenie Radia Maryja. Czy pan profesor by w jakiś sposób mógł podać kontakt do siebie?
A może lepiej pana numer znajdziemy, co?
A bardzo proszę, oczywiście. Tak, czy pan... się wyświetlił mój numer?
No to jakoś damy sobie radę. W każdym razie. Tak? W każdym razie, chyba że pan profesor może jakiegoś maila poda, czy nie wiem, co pan może.
To jedynie to byłby mail biura poselskiego, a myślę, że panu Ogieniuszowi chodzi o bardziej osobisty kontakt, więc oddzwonię po prostu.
Tak, tak, tak? Będzie lepiej, dobrze.
Oddzwonię,
dobrze,
tak,
panie profesorze, ja naprawdę serdecznie dziękuję. Mój dylemat, nie chciałbym go poruszać na radio, na łamach.
No oczywiście, czasami tak jest, że publicznie,
bo,
tak.
Bo to no, taki... Do... Ale... Jest mi ciężko i muszę po prostu z kimś się podzielić. I
no spokojnie,
porady,
damy
taki...
radę. Skonfrontujemy się ze sprawą. Dziękuję za telefon.
To będę czekał na telefon.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Panie profesorze, a więc cóż, zbliża się czas, by zebrać te wszystkie kłosy, te wszystkie kwiaty polskie w jeden wspaniały bukiet, taki jakby dożynkowy, czy kończący tą naszą budowlę, chociaż rozmowy są niedokończone, więc nic się nie kończy. Będziemy pewnie nie jeden raz mówić, może dzisiaj także w nocy ojciec prowadzący i słuchacze będą nawiązywać do tych klimatów, ale my chcemy to zebrać jednak dzisiaj.
Chcemy to zebrać i ojcze, to jest tak, że ja sobie za chwilę wsiądę w samochodzik i będę pomykał w drodze powrotnej do siebie. Pokonam ponownie 300 kilometrów w uśpionej Polsce. Polsce, która zasnęła snem sprawiedliwych. Bo myślę, że więcej z nas jest tych sprawiedliwych, tych pozytywnie myślących o Polsce i dających Polsce to, co mają najpiękniejsze w sobie. Swoją troskę, wrażliwość, opiekuńczość, no po prostu swoją aktywność. Chciałbym podziękować wszystkim radiosłuchaczom, którzy dołączyli się do naszych rozmów, bo mówiliście Państwo bardzo emocjonalnie, bardzo wrażliwie. Takie mam wrażenie, że ja tutaj oczywiście korzystając z mikrofonu mam okazję mówić nieco bardziej słyszalnie, natomiast jednak mimo wszystko mówimy w takim tębrze głosu, który jest stonowany, że nie wrzeszczymy, nie wznosimy jakiegoś humbuku dźwięków, bo gdy mówi się o ojczyźnie, to chyba łatwiej jest mówić właśnie stonowanym językiem, językiem wrażliwości, językiem spokoju i czułości. Bardzo mi się cały czas w głowie kołacze ta spersonifikowana perspektywa ojczyzny, którą zaprezentowała pani Maria. I ta perspektywa, którą dwaj rozmówcy również przywołali, mówiąc o ojczyźnie jako matce. Pan Leszek z Wrocławia, pan Janek z Łodzi mówili o tych ich doświadczeniach ojczyzny jako matki. I tak mi się chce przytulić do tej ojczyzny, jak do matki, położyć się czasami na piędzi ziemi ojczystej i czuć jej tętno mego ojczystego domu, rozsmakować się w nim, zatopić w całości i powiedzieć: kocham cię, Polsko, śpi dobrze, bądź szczęśliwą.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za te godziny spędzone razem. Pan profesor poseł na Sejm i socjolog Jacek Kurzępa, łączący te dwie, nawet trzy funkcje razem. I oprócz tego oczywiście patriota. Mogliśmy się przekonać przez te godziny właśnie, że jest pan patriotem i wychowawcą też pokoleń, bo przecież pokolenia nas słuchają. Nie tylko starsi, jak niektórzy by chcieli, ale i młodsi, w średnim wieku, a nawet czasami i dorastające dzieci w wcześniejszym czasie. Dziękuję też państwu za wszystkie telefony. No i ta piosenka proszona przez pana Krzysztofa, Emigrant Polski, na zakończenie.
Za ocean odleciałeś niczym ptak. Nie wiedziałeś, że tak trudno będzie przeżyć. Ból rozłąki, łez tęsknoty, gorzki smak. Dzisiaj myślisz, ile lat już przeminęło. Wiele smutku i szczęśliwych kilka chwil. Czasem liczysz, co zyskałeś, co zginęło. Najcenniejszą pozostanie jedna myśl. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród pól, znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem poda dłoń, gdzie siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń. Twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych, męczeńskich krzyży las i pól złocone łany, serc natchnionych żal. Zbudowałeś swoje gniazdo w miejscu nowym i w dostatku dopełniają się twe dni. Przyjaciele twoi jacyś kolorowi, obcy ludzie, pośród których przyszło żyć. Zamazały się wspomnienia lat dziecinnych. Coraz częściej zapominasz polskich słów. Lecz na zawsze pozostanie dom rodzinny pierwszą myślą, kiedy zrywasz się ze snu. Siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń. Twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon
starszy czas, gdzie groby przodków naszych, męczeńskich krzyży nas i pól złocone łany i serc natchnionych żar.